Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia IPN imieni Janusza Kurtyki w Warszawie. Jak zwykle w trzeci poniedziałek miesiąca witam bardzo serdecznie osoby zgromadzone na sali, jak i również tych z Państwa, którzy śledzą naszą rozmowę w internecie na szóstym już spotkaniu z cyklu Tytani Sportu. Zawody sportowe to przede wszystkim piękna, szlachetna rywalizacja ziemskich herosów, którzy są w stanie wznieść się na wyżyny psychicznych, fizycznych i intelektualnych możliwości. W jej trakcie sportowcy zgodnie z zasadą fair play startują w różnych dyscyplinach, dążąc do jak najlepszych wyników. Niestety powyższe zasady były, są i na pewno będą łamane poprzez nieuczciwe zachowanie działaczy, trenerów, ale również samych zawodników. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Niemniej głównym czynnikiem, który powoduje tego rodzaju zachowania, są pieniądze, które oprócz cech pozytywnych bardzo często niszczą i psują. To właśnie za ich sprawą wybuchają afery, które obrazują zdemoralizowanie części sportowego środowiska. Taka deprawacja dosięgła również polskiego sportu. Chyba nie ma w Polsce dorosłej osoby, która nie słyszałaby pseudonimu fryzjer. Ryszard Forblich, bo o nim mowa, był najważniejszą postacią największej wykrytej afery korupcyjnej w polskiej piłce, która miała miejsce w latach 90. XX wieku. My jednak dziś nie będziemy rozmawiać o latach 90. i o wielkich aferach. Cofniemy się zdecydowanie dalej i przeniesiemy się światem rocznego PRL-u. Moi goście, którymi są świetni historycy, badacze dziejów najnowszych, skupiają się w swoich badaniach przede wszystkim na historii organów bezpieczeństwa PRL, czyli dr Bartosz Kapuściak i dr Grzegorz Majszak, opowiedzą, w jaki sposób przecinały się drogi sportu i komunistycznych służb specjalnych, tak cywilnych, jak i wojskowych. Szanowni Państwo, zaczynamy zatem spotkanie pod tytułem Ciemna strona medalu. Agenci w środowisku sportowym okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jednak zanim skupimy się na głównym temacie naszego spotkania, chciałbym zapytać doktora Grzegorza Majszaka, ponieważ po ostatnim spotkaniu, kiedy z redaktorami Robertem Mazurkiem i Bogdanem Rymanowskim poruszyliśmy temat Kazimierza Dejny i jego przejścia z ŁKS Łódź do Legii Warszawa, chciałbym zapytać się doktora Grzegorza Majszaka, co dokumenty komunistycznych służb mówią o tym transferze, jakie były kulisy tego transferu?
Dokumenty na ten temat nie mówią nic, natomiast służby były w tą sprawę mocno zaangażowane. Otóż Dejna, który przeszedł do ŁKS-u, nie był zainteresowany grą w Legii Warszawa, która chciała go ściągnąć pod, no, w związku z zaszczytnym obowiązkiem służby wojskowej. To był sposób ściągania zawodników, głównie z tego jest pamiętana Legia Warszawa, ale również przez inne kluby sportowe.
Do dzisiaj jest nienawidzona przez niektórych.
Tak, ale nie tylko dotyczy to Legii, co warto podkreślić. I Dejna ukrywał się po przejściu do ŁKS-u i poszukiwała go Wojskowa Służba Wewnętrzna, która go namierzyła, został doprowadzony do Legii. To jest bardzo ciekawe kulisy tej historii, ponieważ Legia była zdecydowana trzema zawodnikami ŁKS-u, interweniowała pierwsza sekretarz KWPZPR w Łodzi, która wyreklamowała dwóch innych zawodników kosztem Dejny. Dejna trafił do Legii. To nie jest koniec tej historii związanej z wojskiem, bo najciekawsze moim zdaniem dopiero miało nastąpić, mianowicie skoro trafił na dwa lata do Legii. A ponieważ Legia go chciała koniecznie zatrzymać, więc po dwóch latach skierowano go do marynarki wojennej, w której służba trwała nie dwa, a trzy lata. Więc I tu się zaczyna tak naprawdę zainteresowanie służb wojskowych, wojskowej bezpieki Dejną, bo był rozpracowany w ramach sprawy materiału wstępny kryptonim Mundio. Tutaj chodziło głównie o jego kontakty zagraniczne, w tym z pewnym Hindusem, który został skazany za szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych Republiki Federalnej Niemiec. Może nie główną osią, ale bardzo ważnym elementem tych kontaktów były listwy ozdobne do BMW, którym jeździł Kazimierz Dejna. Także akurat Dejna był tym, którego rozpracowywano, którym się wojskowa bezpieka interesowała, podobnie jak jego kolegą klubowym Robertem Gadochą, który miał już takie formalne rozpracowanie, też związane z posiadanymi samochodami. Wojsko próbowało mu utrudnić jego transfer zagraniczny. To historia godna dobrego filmu wręcz, bym powiedział.
Tak, o piłkarzach z tej złotej drużyny Kazimierza Górskiego jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać i o tych najważniejszych piłkarzach z tamtej ekipy. Teraz chciałbym zapytać doktora Kapuściatka. Bartku, pytanie dotyczy kwestii, o której moglibyśmy rozmawiać kilka ładnych godzin. Mianowicie, jak wyglądał sport w PRL? W 1945 roku zaczynają odradzać się pierwsze kluby. No ale już wtedy rodzi się pewna specyfika sportu tamtego okresu. Proszę, opowiedz coś o tym.
Tak, to znaczy tak, trzeba zacząć od tego, że sport w PRL-u był amatorski, prawda? Że nie było zawodowych sportowców. Wobec tego kluby dzieliły się na gwardyjskie, czyli podległe MBP, czy później MSW, i te wojskowe, czyli podległe bezpośrednio MON-owi. Stąd, żeby zostać właściwie sportowcem, no albo podlegało się pod MSW, albo tu w wypadku MON-u oczywiście zaciągano do służby wojskowej i tak jak tu przedmówca powiedział, nie zawsze to wyglądało tak kolorowo, to znaczy jak wojsko chciało, to po prostu brało. Stąd...
Nie zawsze,
ale jednak dość często tak to wyglądało. Stąd też kluby jakby wojskowe musiały podlegać osłonie kontrwywiadowczej, którą zajmował się najpierw Główny Zarząd Informacji, prawda? A później po przeformowaniu w 1957 Wojskowa Służba Wewnętrzna. Stąd te zarobki sportowców też w PRL-u no nie były jakoś bardzo duże, jeżeli byli na etacie, prawda, na przykład wojskowym. Natomiast dorabiano sobie w inny sposób. Wojskowa Służba Wewnętrzna zawsze uważała, że wszyscy dorabiają gdzieś na lewo, z reguły za granicą, na dewizach, jakieś, znaczy przestępstwa dewizowe robią, bądź sprzedają jakiś nielegalny sprzęt, prawda, sportowy, bądź handlują w ogóle czymkolwiek się da. I faktem, że bardzo często to rzeczywiście tak wyglądało, natomiast no nie zawsze, prawda? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że Wojskowa Służba Wewnętrzna no jakby zawsze się obawiała, czy Główny Zarząd Informacji wcześniej, obawiała się tych kontaktów, tak? No jednak wyjazd do państw kapitalistycznych, no powodował to, że dużo sportowców nie wracało, bo też trzeba powiedzieć, że część odmawiało, czy to na wycieczkach zagranicznych, czy właśnie będąc na zawodach, potrafiło odmówić powrotu i nie wracało z drużyną. Stąd no dość duża siatka agenturalna zaczęła się tworzyć w klubach właśnie ze względu na takie sytuacje.
Znaczy ja tu dodam, że oprócz oczywiście tych klubów gwardyjskich, jakim na przykład uczyniono Wisłę Kraków, która przed wojną wcale klubem gwardyjskim nie było, przed czym udało się obronić Polonię Warszawa, która była klubem kolejarskim, bo też się kluby związane z poszczególnymi branżami, typu na przykład Górnik Zabrze, no i Włodzimierz Lubański był formalnie nie piłkarzem, tylko górnikiem strzałowym, który w kopalni raz w miesiącu przychodził po odbiór pensji. Z tymi zarobkami piłkarzy, no nie do końca tak było, bo to się oczywiście zmieniało. Ja mam wrażenie, że od lat 70. pojawiają się w futbolu coraz większe pieniądze. Natomiast była jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie w przypadku służb wojskowych zderzała się mentalność wojskowych z mentalnością sportowców, piłkarzy. I to były, ja bym powiedział, że to były dwa zupełnie różne światy. Widać ewidentnie, jak się spojrzy na materiały WSW, niechęć wobec piłkarzy. Wręcz.
Znaczy, a propos tych zarobków, jak gdzieś czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, bo to ja tego nie potwierdzałem źródłowo, ale Zbigniew Boniek był podobno na czterech etatach w różnych przedsiębiorstwach w Polsce i jeden dzień, kiedy jeszcze grał w Widzewie Łódź i jeden dzień, kiedy odbierał pensję, nie trenował, nie było go w klubie, bo musiał objechać te wszystkie przedsiębiorstwa, żeby po prostu pobrać pensję, podpisać listę płac i tak dalej. Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat.
Antoni Szymanowski, czy piłkarz, który przyznał się do tego, że był agentem SB, co było błędem, bo on nie był agentem, on był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, bo w klubach gwardyjskich część piłkarzy lądowało albo na etatach milicyjnych, głównie zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej, albo na etatach właśnie przed biura B, które zajmowało się obserwacją, było częścią Służby Bezpieczeństwa. On miał te cztery etaty. Znaczy, ja byłem zdumiony tym, jak niewielkie pieniądze otrzymywali piłkarze za etaty milicyjne czy esbeckie, bo to były rzeczywiście drobne sumy. No, jak się uwzględni, że tych etatów było kilka, tak jak Szymanowski miał cztery. Ja nie zapomnę wspomnień Andrzeja Iwana, który mówił, że on jeden dzień handlując z bratem walutą zarobił więcej niż przez miesiąc w klubie. Znaczy, na pewno jest tak, że te zarobki z czasem, szczególnie piłkarzy na tle reszty społeczeństwa były naprawdę wysokie. To nie były wcale małe pieniądze. No poza tym sport dawał możliwość dobienia handlu. Każdy wyjazd do Europy Zachodniej stwarzał możliwość handlu. Czasami wręcz można odnieść wrażenie, że nasi sportowcy byli bardziej zainteresowani tym, co kupią, sprzedadzą, niż wynikiem sportowym.
No tak, aczkolwiek podobno jak opowiadał profesor Andrzej Paczkowski, który nomen omen oprócz tego, że jest wybitnym historykiem, był przez wiele lat prezesem Polskiego Związku Alpinizmu, że takich możliwości jak na przykład himalaiści wyjeżdżający do Katmandu nie miał nikt. I któraś z wypraw podobno 8 lodówek w tych starach, którymi się wtedy jeździło na wyprawy, przewiozła. A poza tym jeszcze o jednej rzeczy proszę pamiętać i myślę, że Grzegorz się, panowie się obaj ze mną zgodzą, że od momentu, kiedy Gierek przejmuje władzę w Polsce, ja nie chcę tutaj chwalić Edwarda Gierka w żaden sposób, natomiast on jednak był, inaczej troszeczkę patrzył na sport. On zrozumiał, że trzeba ten sport troszeczkę dofinansować i hojniej tymi pieniędzmi rzucał, więc rzeczywiście to finansowanie sportu od lat 70. prawda jest wyższe, aniżeli to było za Gomułki, a już nie wspomnę to, co się działo w latach 80. Bartek, chcesz coś
dodać? Ja może dodam, bo pewnie o Pawłowskim jeszcze będziemy mówić, o Jerzym Pawłowskim szabliście. Natomiast w jego przypadku, no on miał jeden etat, to znaczy był żołnierzem zawodowym, ale tutaj szło troszeczkę inaczej wynagrodzenie, bo te pensje nie były może jakoś specjalnie, chociaż był oficerem, ale dostawał nagrody jakieś tam specjalne, na przykład ministra, albo właśnie awans w postaci tego, że coraz wyżej, zresztą już praktycznie miał zostać podpułkownikiem. Cofnięto ten awans na podpułkownika, o czym pewnie za chwilę będziemy mówić, ale no w ten sposób, tak, że przeszeregowanie było po prostu wyższe. Bo wiadomo, że tacy chorążowie, którzy grali w piłkę nożną czy jakikolwiek inny sport, no oni raczej nie zarabiali dużych pieniędzy i to tak właśnie jak mówił przedmówca, że starano się zadbać o te towary, tak? Co tam kupić, co tam sprzedać, co tam przywieźć do kraju, bo z tego mogły być niezłe pieniądze.
Jasne. Przenieśmy się do lat 40. 44, 45 rok. Polska staje się Polską komunistyczną i praktycznie od samego początku, kiedy ten system zostaje utrwalony, komuniści, aparat bezpieczeństwa stara się objąć kontrolą operacyjną każde możliwe środowisko. Czy to jest, prawda, środowisko podziemia niepodległościowego, środowisko opozycyjnych wobec PPR-u, partii politycznych, wszelkie możliwe środowiska młodzieżowe, środowiska kościelne, literackie i tak dalej, ale również, prawda, środowiska aktorskie. No, to jest, proszę Państwa, clue komunizmu, że komunizm jako system totalitarny chce panować nad wszystkim i wyłapywać od razu te osoby, które mogłyby przeciwko komunizmowi coś tam niewłaściwego robić. Ale proszę mi, żeby panowie obaj odpowiedzieli, od którego momentu, i czy da się w ogóle powiedzieć, od którego momentu agenci, czyli osobowe źródła informacji, później przecież tych kategorii jest więcej, to nie są tylko agenci i tajni współpracownicy, ale powiedzmy, nazywajmy ich agentami, od którego momentu tak służby wojskowe, jak i służby cywilne werbują agenturę w środowiskach sportowych?
Według mnie od samego początku. Będę tu mówił o Gerardzie Ciśniku, którym SB zainteresowała się, UB zainteresowała się w roku 1947. To taki najstarszy znany przypadek. Nie wiem, kiedy Pawłowski rozpoczął współpracę z UB, bo on przeszedł, najpierw miał UB, później informacja wojskowa, więc, ale to myślę, że od samego początku, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że szczególnie w przypadku Śląska to jest kwestia wpływów niemieckich, na przykład w przypadku górnika Zabrze, przypadki malowania swastyk na obiektach sportowych, pod co są werbowani działacze, piłkarze. To są też kwestia ucieczek z Polski od samego początku. No i to jest też kwestia tego, że jednak piłkarze, sportowcy no mieli możliwość wyjazdów zagranicznych, więc też siłą rzeczy coś, co interesowało, niepokoiło bezpiekę.
A czy jest jakiś taki, możemy wyróżnić taki szczyt, w którym okresie najwięcej sportowców udało się zwerbować? Czy to w ogóle jest niepoliczalne?
Jest to kompletnie niepoliczalne, tym bardziej, że jakby to ująć, sportowcy nie byli najlepszymi agentami. Tutaj Pawłowski jest zaprzeczeniem tej tezy, bo tym bardziej, że ja się podzielę swoim wspomnieniem. Ja również grałem w piłkę w podwarszawskim klubie w latach 80. Generalnie, to mówię o piłkarzach, ich stosunek do milicji czy do władzy nie był specjalnie przychylny, bo na przykład w piłkę najczęściej nie grały grzeczne, spokojne dzieci. To często był kwiat ulicy, bym powiedział, trudna młodzież, więc z siłą rzeczy stosunek do władzy nie był pozytywny. Ja w tych przypadkach, które przebadałem, no to muszę powiedzieć, że poza Pawłowskim nie znajduję kogoś, kto by się odnalazł we współpracy ze służbami no, jakiegokolwiek, czy to polskimi, czy zagranicznymi. Są to raczej przypadki takie incydentalne i sportowcy nie byli dobrymi agentami. Tym bardziej, że w tym środowisku byli dużo lepsi kandydaci na agentów. Mam wrażenie, że łatwiej znaleźć korespondenta sportowego, przynajmniej radiowego, telewizyjnego, który by współpracował z SB na pewnym etapie kariery, niż takiego, który takiego epizodu w swoim życiu nie miał. A dziennikarze siłą rzeczy mieli możliwość, no byli naturalnymi kandydatami na agentów, dużo lepszymi od sportowców.
Bartko, a kiedy wojskowe służby zaczęły werbować?
To znaczy, oczywiście no nie mam potwierdzenia, że od samego początku, ale myślę, że to jest jakby naturalne, ponieważ jak tylko ruszył sport, no to wiadomo, że nawiązały się też kontakty międzynarodowe, wyjazdy, więc no trudno takich ekip sportowych, które wyjeżdżają, nie zabezpieczać, prawda, poprzez właśnie agenturę. Zresztą w WSW, później w WSW, ale myślę, że w Głównym Zarządzie Informacji było podobnie. To znaczy bardzo często, jeżeli to były rzeczywiście duże imprezy albo duża ekipa sportowa wyjeżdżała, jechali też pod przykryciem oficerowie, tak, żeby zabezpieczyć to, czyli nie, że agentów tylko się wypuszcza, tak? Tylko, że sam oficer też potrafił jechać, oczywiście pod jakimś tam przykryciem, prawda, pomocnika do nie wiadomo spraw jakich, prawda, tam sprzętu czy czegoś, czy jakiegoś tam organizatora administracyjnego, no ale chodziło o to, że był obecny, tak? Sam się przyglądał, jednocześnie utrzymywał kontakt z agenturą, dopytywał się, tak? Patrzył, kto z kim rozmawia, chociaż to było rzadkością, dlatego że bardzo często dochodziło po prostu do dekonspiracji, tak? Podobnie na statkach na przykład marynarze, jak zabezpieczano, to też unikano tego, bo okazało się, że marynarze bardzo szybko wyłapali kogoś, kto po prostu się kompletnie na przykład nie zna na służbie, na statku, tak?
Ja tutaj się uśmiechnąłem na początku, ponieważ to jest tak, że sportowcy doskonale wiedzieli, kim są wyjeżdżający z nimi smutni panowie. Tym bardziej, że często przy okazji olimpiad były to osoby spoza towarzystwa, spoza grona, normalnego grona działaczy, więc ich możliwości były ograniczone. Przy czym na przykład w 1986 roku oprócz opiekuna z ramienia MSW wyjechał człowiek z Najwyższej Izby Kontroli Wojskowej, który również bardzo dokładne raporty przygotował, więc ta opieka zawsze była. Poza tym trzeba pamiętać, że wyjeżdżali rzeczywiście częściowo sportowcy wojskowi, częściowo funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Ich też traktowano, no, że nie jako agentów, ale jako, no, właściwie ludzi z resortu, tak? No i oczywiście agentura w kierownictwie i dziennikarze. Także można powiedzieć, że ci sportowcy byli pod takim bardzo ścisłym, dokładnym nadzorem. Zresztą przed jedną z olimpiad lat 80. znalazłem taki dokument, który był omawiany. Była rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim, który z ramienia władz PRL nadzorował wtedy sport, i mówiono mu o negatywnych sportowcach. I co trzeci sportowiec z tej listy, tam było między innymi ten handel, sprzedaż anabolików, doping i tak dalej. Co trzeci sportowiec z tej listy później został przyłapany, co najmniej co trzeci został przyłapany na dopingu. Więc doskonale władza była tutaj zorientowana w środowisku, w tym, co się dzieje w środowisku.
A czy znają panowie przypadki, że ci smutni panowie, tych smutnych panów udało się jakoś tam udobruchać, w sensie zaprosić ich jednak tutaj, nie wiem, na wódeczkę czy na jakiś inny trunek, tak żeby jednak oni napisali tego raportu, żeby nie napisali prawdy?
To znaczy, ja spotkałem się z przypadkami, gdzie wprost WSW pisała, że przymykała oko na przykład na handel, na jakieś nadużycia dewizowe. No miała ku temu kilka powodów. Pierwsze, że ktoś, kto dokonał tego przestępstwa dewizowego, łatwiej było go zwerbować, tak, przymykając oko na jego przestępstwa, tym bardziej, że wiedziano, że wtedy może rzeczywiście być bardziej, że tak powiem, wierny służbom. A druga sprawa, że no ja spotkałem akurat kilka przykładów, że sami oficerowie WSW też handlowali, bo nie czarujmy się, oni też specjalnie nie zarabiali, bo oprócz zwykłej żołnierskiej pensji, która nie była taka duża, oczywiście mieli dodatki mundurowe, bo akurat oficerowie kontrwywiadu mieli te dodatki mundurowe, bo nie chodzili.
Na pewno więcej niż, prawda, przed
tak,
tego
nie
Polaka.
Chodzili, to... nie chodzili w mundurach, więc wypłacano im to w postaci pieniężnej. Oczywiście mieli dodatki za służbę w kontrwywiadzie, bo to też była specjalna, ale w gruncie rzeczy, jak patrzyłem na zarobki, że tak powiem, inne, porównywałem, no to nie było jakiejś rewelacji dłużej, tak? Czyli ten wyjazd za granicę też w jakiś sposób był kuszący dla takiego oficera WSW.
Przy czym, jeżeli chodzi o ten handel, to też trzeba pamiętać o tym, że on był po prostu generalnie tolerowany. No, sportowcy mówili, że generalnie wiedzieli, że celnicy przymykali oko na handel. Następowały takie momenty, trudno powiedzieć czemu, na przykład, kiedy ich zaczęto nagle trzepano, bo to często, jak się sięgnie do wspomnień sportowców, to szok był dla nich, zaskoczenie, że są trzepani. Tym bardziej, że ja pamiętam to z dokumentu WSW akurat, takie zestawienie po jednej z olimpiad, jakie ilości walut wwieźli nasi olimpijczycy. To było oczywiście wszystko ponad normy, niezgłoszone, i to po prostu to tolerowano, następowały takie momenty, kiedy, tak jak mówię, z jakich powodów ta tolerancja się kończyła i zaczynały się wpadki typu pierwsza afera na Okęciu, czyli Grotyński, Żmijewski zatrzymani z większą ilością dolarów podczas wyjazdu.
No to właśnie może opowiedzmy o tym, bo to jest niezwykle ciekawe.
To jest bardzo ciekawa historia, bo...
Przypomnij, który to był rok?
Rok 70, kwiecień roku 80, wyjazd na zgrupowanie do NRD przed rewanżowym meczem półfinałowym z Feyenoordem Rotterdam, bodajże Puchar Europejskich Mistrzów Krajowych, o ile dobrze pamiętam. Pierwszy mecz Legia zremisowała 0-0. Wyjeżdżają legioniści i na lotnisku celnicy podchodzą do Grotyńskiego, Żmijewskiego, biorą ich na kontrolę. Oni doskonale wiedzą, kogo mają skontrolować. Grotyński ma przy sobie kilka tysięcy dolarów, dwa czy trzy, nie pamiętam w tej chwili, a Żmijewski kilkaset. Grotyński kilkaset, a Żmijewski te kilka tysięcy. I wybucha wokół tego mała afera. Dodam tylko, że Żmijewski do dzisiaj twierdzi, bo miał przy sobie dwie koperty. W jednej miał 1500, w drugiej $500. Do dzisiaj nie chce podać nazwiska drugiego kolegi, któremu pieniądze przewoził. Na kopercie, w której te pieniądze były przewożone, było napisane Kadejna WKS Legia Warszawa. Więc można się domyślić, czyje to były pieniądze. Żmijewski do dzisiaj twierdzi, że mieli go wydać cinkciarze, o których skupował pieniądze. Ja tej wersji po prostu nie kupuję. Ktoś z ekipy musiał ich po prostu naleźć. Ktoś to wiedział, że przewożą przy sobie większą ilość gotówki. Podejrzewam, że ktoś, kto również szmuglował jakiś towar za granicę. Ciekawe są kulisy tej sprawy, ponieważ oni obaj wywieźli te pieniądze, Grotyński po to, żeby kupić części do swojego samochodu, sławnego zresztą w całej Warszawie, a Żmijewski po to, żeby te pieniądze wpłacić za granicą i kupić w Polsce samochód. No efekt był tak naprawdę cała to jest afera, która obrosła w mity, bo ona miała złamać obu piłkarzom karierę. Tak nie było, tak naprawdę kary w ich przypadku były symboliczne. Żmijewski został bardziej ukarany, tam stracił między innymi pensję, więc zatrudniono w Legii jego żonę, żeby nie był stratny. Obaj później byli zamieszani w dużo poważniejszą aferę związaną z handlem i przemytem złota i biżuterii. To też bardzo ciekawa historia, ponieważ w nią byli zamieszani głównie koszykarze Legii Warszawa, których zatrzymano podczas wyjazdu chyba do Włoch. I proszę sobie wyobrazić, że oni po to, żeby móc handlować podczas Mistrzostw Europy, a Polska wtedy należała do czołówki w Europie, kilku z nich się umówiło, że nie zdobędą medalu tylko po to, żeby brać udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Bo gdyby zdobyli medal, mieliby co najwyżej wyjazd do Jugosławii na obóz. A nie zdobycie medalu oznaczało eliminację i granie z zagranicznymi zespołami, co stwarzało szansę na handel. To był zresztą fragment większej afery wewnątrz MSW Zalew bodajże, ile pamiętam.
Tak jest.
Afera na dużą skalę, zagrożona nawet bodajże karą śmierci. I Grotyński, Żmijewski byli zamieszani również w tą aferę. Oni nie przemycali, ale brali udział w handlu też na terenie kraju i tak naprawdę to ta afera złamała Żmijewskiemu karierę, życie, można powiedzieć, tak?
Bartek, chcesz coś dołożyć do
Ja rzeczywiście chciałbym tu podkreślić, że jeżeli chodzi o to, prawda, przeszukiwanie na granicy czy na lotnisku, to w meldunkach WSW bardzo często tani współpracownicy o tym mówią, tak? Czy było, czy nie było? To było jakby pierwsze to, tak? Wyjechaliśmy, przy powrocie nie byliśmy na przykład, albo potraktowano nas bardzo łagodnie, czy przepuszczono nas, w ogóle nas nie przeszukiwano, co wynika z tego, że prawdopodobnie oficer sam pytał, tak? Jak to wyglądało i to w jakiś sposób też być może było też kontrolowane przez służby, bo na ile rzeczywiście one też miały w tym jakiś interes, żeby kogoś skompromitować właśnie i pokazać, czy podejść do niego. Także rzeczywiście te kontrole były zawsze na uwadze organów WSW.
Dobrze, panowie, przejdźmy teraz do głośnych nazwisk. Tych nazwisk wybitnych polskich sportowców, którzy zostali zwerbowani tak przez cywilny i wojskowy aparat bezpieczeństwa. I najpierw poproszę, żeby panowie wymienili kilka nazwisk, a później sobie opowiemy o tym, jak zostali zwerbowani, jak wyglądała ta współpraca. Może od cywilnego aparatu bezpieczeństwa zaczniemy.
Tutaj taki najgłośniejszy przypadek, dwa najgłośniejsze, to jest Szymanowski, który się przyznał do współpracy, której nie było. I druga to, myślę, taka postać najgłośniejsza, to sprawa Jana Tomaszewskiego. Ale z piłkarzy można takich najbardziej znanych można jeszcze wymienić wspomnianego wcześniej przeze mnie Gerarda Cieślika, Huberta Kostkę i Marka Leśniaka.
A w przypadku aparatu?
Znaczy, najbardziej znany to oczywiście Jerzy Pawłowski, natomiast no, kluby były dość mocno obstawione. No, ja tak mniej więcej jak przeglądałem, to mam wrażenie, że w każdej sekcji, na przykład Legii, w każdej sekcji, czy to była piłki nożnej, czy to była koszykówki, czy to była, prawda, czy to szermierze, to w każdej musiał być co najmniej jeden agent. Tym bardziej, że no, klub liczył od ponad 3,5 do czasami nawet do 5 tysięcy klubowiczy, tak?
Tak, bo to są, proszę pamiętać, bo to był, są tak, ileś sekcji, to nie tak, jest tylko piłka nożna, tak?
Stąd, a był jeden oficer obiektowy, czyli oficer, który zabezpieczał i to nie tylko najczęściej Legię, tylko jakieś inne obiekty w Warszawie, z reguły to były 3-4, więc taki klub no, musiał być obłożony. To znaczy, tu akurat WSW był taki dość specyficzny, jeżeli chodzi o kluby sportowe, dlatego że zabezpieczenie nie dotyczyło tylko wyjazdów, tak? Ale dotyczyło też obiegu informacji czy dokumentów niejawnych. W przypadku klubów sportowych takich dokumentów z reguły nie było, to znaczy nie było tych tajnych specjalnego znaczenia. Były z reguły tajne, one dotyczyły kwestii kwater mistrzowskich czy kwestii kadrowych. Stąd te kancelarie, wystarczyło dobrze zabezpieczyć kancelarię, tak? Służby uważały, że wystarczy jakaś tam osoba zaufana, która przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyciek dokumentów czy zgubienie jakiegoś dokumentu, to wystarczą osoby zaufane. Podobnie było, jeżeli chodzi o broń, tak? No bo wiadomo, że broń sportowa też była i też były obawy, czy ktoś jej nie ukradnie, więc ta broń to była jakby druga rzecz, którą trzeba było zabezpieczyć i z reguły też poprzez osoby zaufane. Także klub jako taki zabezpieczano z reguły osobami zaufanymi, czyli niskiej rangi, właściwie nawet nie informatorzy, tylko osoby, które one nie były rejestrowane, prawda, oficjalnie, jedynie w teczkach obiektu, który był zakładany na taki klub, czy tam instytucję, czy jednostkę wojskową. Stąd, jeżeli chodzi o agenturę, to z reguły to byli albo trenerzy, albo zawodnicy, tak? No i tu przykładem no, chyba najbardziej wybitnego sportowca, prawda, szablisty wszechczasów, no to był Jerzy Pawłowski.
To jak było z tym Gerardem Cieślikiem?
Z Gerardem Cieślikiem historia była, byśmy powiedzieli, niezwykle z jednej strony ciekawa, z drugiej strony nieciekawa, bo to cała historia zaczyna się w roku 1947. W Polsce szaleje stalinizm. Cieślik ma niespełna 21 lat. Zostaje wezwany na przesłuchanie przez Chorzowską, Polszowski Urząd Bezpieczeństwa. W trakcie tego zeznania przyznaje się nie tylko do gry w klubie niemieckim w czasie II II wojny światowej.
Co było prawdą.
Co było zupełnie nienormalną sytuacją w przypadku Ślązaków, ale przyznaje się również do tego, że był członkiem Hitlerjugend. I tu od razu trzeba całą rzecz pokazać w szerszym kontekście. Otóż Gerald Cieślik był synem powstańcy śląskiego. Jak wybuchła wojna, rodzina uciekała ze Śląska. W czasie jednego z bombardowań ginie ojciec. Rodzina zostaje aresztowana. Decyduje się na powrót na Górny Śląsk. I Cieślik pracuje w hucie Batory, wówczas Bismarck. I nie do końca wiadomo, czy też członkostwo Hitlerjugend nie jest przypadkiem warunkiem zatrudnienia w tejże hucie. Po drugie, chroni go przed czymś, co się nazywało chyba Landjar, o ile dobrze pamiętam, czy takim wywozem na roboty do Niemiec. A po trzecie, chroni rodzinę. Bo rodzina powstańcy śląskiego nie była przez Niemców dobrze widziana. Cieślik trafia do Wehrmachtu i jak sam twierdzi, przez pierwsze tydzień czy dwa w ogóle nie zakłada znienawidzonego niemieckiego munduru. Kiedy go pyta o to dowódca, swej szczerości mówi, że Niemcy mu zabili ojca, więc nie założy tego munduru. Ma dużo szczęścia, bo nie zostaje postawiony przez pluton egzekucyjny. Później trafia na front, ucieka, trafia do Amerykanów, ucieka, Amerykanie go przekazują Rosjanom, ucieka, wtedy poznaje chyba Henryka Wodarza, również Rosjanom, dzięki temu nie trafia na Syberię, zostaje piłkarzem. Efektem tej rozmowy z 1947 roku jest wytypowanie Cieślika na tajnego pracownika, no bo jako elementy kompromitującego jest ubecy nie myślący o tym, jaka jest specyfika śląska, uważają tą grę w klubie niemieckim przynależeć do Hitlerjugend. No i wtedy Cieślik wypisuje zobowiązanie do współpracy. Zgadzam się dobrowolnie współpracować z organami bezpieczeństwa publicznego, że będę tam donosił o wszystkim, co jest wrogie dla ustroju demokratycznego, pisemnie i ustnie. Doniesienia moje będę podpisywał pseudonimem Wolny. Za nieprawdę odpowiadał będę swoim nazwiskiem. Uprzedzony jestem, że za zdradę jakiejkolwiek powierzonej mi tajemnicy odpowiadał będę przed sądem wojskowym. Zaznaczam, że dobrze zrozumiałem, do czego jestem zobowiązany.
Czyli sztampowe takie z tamtych czasów zobowiązanie.
No. Można powiedzieć, że tak. I następuje zwrot w sytuacji. Przełożony funkcjonariusza, który go werbował, nie zgadza się, żeby Cieślik był współpracownikiem UB. Kilka miesięcy później w innej jednostce Chorzowskiego, bo struktura była taka, że był powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa. Tym razem nie powiatowy, tylko Miejski Urząd Bezpieczeństwa go postanawia zwerbować w oparciu o te same materiały plus wcześniej podpisane zobowiązanie. Również w tym przypadku nie ma zgody, żeby Cieślik był współpracownikiem. Dochodzi do trzeciego podejścia w roku 50. Na początku 50. roku. W grudniu już jest wyrejestrowany, bo nie stawia się na spotkania, nie przychodzi, nie przekazuje informacji. Sprawa ma dosyć ciekawe kulisy, bo Cieślik wspomina, że podczas wyjazdu do Szkocji Wodarz poprosił go o przekazanie listu do generała Maczka, którego był podwładnym. I kiedy szedł z tym listem, żeby go wysłać, dwóch smutnych panów go przestrzegło, żeby tego nie robił. I kiedy wrócił do kraju, był przesłuchiwany przez UB, z tym, że o ten list go nie pytano, interesowano się, czy był namawiany do pozostania na Zachodzie i tak dalej. I mówi, że interweniował funkcjonariusz UB, który był kibicem ruchu Chorzów. Więc prawdopodobnie któryś z wyższych funkcjonariuszy Chorzowskiej Bezpieki był kibicem ruchu Chorzów i interweniował dzięki temu Cieślik wtedy przypomnę, że cała sprawa zaczynała, jest pełna 21-letni chłopak. Dzięki temu wyrwał się ze szponów Urzędu Bezpieczeństwa i tak naprawdę, chociaż formalnie był tajnym pracownikiem, to trudno tutaj mówić tak naprawdę o rzeczywistej współpracy z bezpieką.
No to teraz przejdźmy do jednego z rzeczywiście z najlepszych polskich sportowców wszechczasów. Przypomnijmy, mistrz olimpijski, wicemistrz olimpijski, no 14... siedmiokrotny mistrz świata,
tak,
prawda?
Czternastokrotny
oczywiście
mistrz
Polski. Oczywiście mowa o Jerzym Pawłowskim. Tak.
Z Jerzym Pawłowskim, no to w ogóle przeciekawa postać, sam Jerzy Pawłowski. Natomiast współpracę rzeczywiście rozpoczął najpierw z Departamentem II MSW, czyli przepraszam, MBP jeszcze wtedy, czyli skąd wywiadem, i polegało to na tym, że on był kontaktem poufnym, czyli niskiego szczebla, można powiedzieć, agentem, który obrał sobie pseudonim Papuga. Rok po tym został jednak skierowany do zasadniczej służby wojskowej, stąd służby cywilne jakby no musiały odpuścić, prawda, bo był pod osłoną, że tak powiem, wojska. I wojsko bardzo szybko zwerbowało go na zasadzie, ponieważ wyjeżdżał często za granicę, a w tym czasie trzeba było zabezpieczyć imprezy czy tamte wyjazdy, więc najpierw przez Główny Zarząd Informacji został zwerbowany, gdzie miał zabezpieczać same te wyjazdy. Szybko po przeformowaniu się Głównego Zarządu Informacji w Wojskową Służbę Wewnętrzną, kierownictwo kontrwywiadu wojskowego miało takie duże ambicje prowadzenia czegoś takiego jak kontrwywiad ofensywny. Polegało to na tym, że agenturę wysyłano za granicę, z tak zwanej pozycji Z pracowała i ta agentura rozpracowała ośrodki wywiadowcze zagraniczne, miała przenikać do tych ośrodków zagranicznych i w ten sposób, że tak powiem, kontrolować. No to były bardzo ambitne plany szefostwa WSW. Natomiast rzeczywiście Pawłowski zaczął być wykorzystywany do tej pracy z pozycji zagranicy, ale w ten sposób, że on jakby no nie przenikał do ośrodków wywiadowczych, no bo ciężko było sportowcowi dotrzeć do czegoś takiego. Ale poprzez liczne wyjazdy i podróże mógł być łącznikiem agentów, którzy pracowali za granicą, i których on w jakiś sposób na przykład wywoływał spotkanie z nimi, tak, gdzie oficer na przykład, bo z reguły spotkania były bardzo często w Wiedniu, Austria była dość oczywiście neutralnym krajem, więc wiadomo, że wszystkie służby się tam zjeżdżały i tam z reguły
spotykano. Stolica agentury, prawda?
Tak, spotykano. Więc on na przykład przekazywał tylko informację, że należy spotkać się, prawda, w Wiedniu tego dnia bądź na przykład za dwa tygodnie też o tej samej porze i taką informację przekazywał agentowi, bądź przekazywał kopertę na przykład z pieniędzmi, jako wynagrodzenie dla tego agenta, tak? Więc on z reguły nawet, znał dane w sensie takim, że znał adresy na przykład tych osób, bądź miejsca, gdzie miał się z nimi spotkać, tak? Więc człowieka był w stanie rozpoznać. I w ten sposób przekazywał informacje. Co więcej, będąc wtedy informatorem, a później agentem WSW, także zadaniowany był na potrzeby wywiadu wojskowego, czyli też spotykał czy przekazywał wiadomości dla agenta zarządu drugiego sztabu generalnego, prawda, bo on prowadził wywiad wojskowy. I zajmował się tym wywiadem wojskowym. I w 1961 roku, kiedy zorientowano się, że Pawłowski może być znany służbom zagranicznym ze względu na ucieczkę Goleniowskiego, prawda, który w pewnym momencie był zastępcą szefa Głównego Zarządu Informacji i co ciekawe spotkał się z Pawłowskim na jednym z lokali konspiracyjnych, gdzie specjalnie go zadaniował do jakiejś konkretnej sprawy, no i też w ten sposób kontrolował, prawda, pracę, że tak powiem, GZI czy oficerów GZI. W ten sposób uznano, że Pawłowski może być znany i zawieszono z nim współpracę. Oczywiście międzyczasie, to znaczy przez lata 60. i 70., gdzie Pawłowski robił niesamowitą karierę, często opowiadał, że on albo że jest funkcjonariuszem, tak, czy oficerem kontrwywiadu, albo że pracuje specjalnie dla wywiadu wojskowego, tak? Opowiadał takie szerokie bajki o sobie, co, znaczy bajki, no w takim, szczycił się tym, tak, że prawda tutaj...
Kim to ja nie jestem.
Tak, kim to ja nie jestem. Już po, znaczy te stosunki, znaczy te, oni cały czas z nim utrzymywali te kontakty, tak? On był bardzo, bardziej na stopie takiej nieoficjalnej, znaczy takiej bardziej oficjalnej, ale w tym znaczeniu, że prawda, że on nawet był skłonny, występował z propozycją ponownej współpracy, ale w tym czasie już oczywiście został zwerbowany przez Amerykanów. On różnie to tłumaczy, prawda, tych Amerykanów, dlaczego on został tak przez nich zwerbowany. Jedno, co rzeczywiście możemy dać wiarę, że oni wiedzieli, że on już współpracuje, prawda, bo on tak uznał, że oni wiedzieli z góry, że ja współpracowałem z kontrwywiadem wojskowym. No rzeczywiście tak mogło być, dlatego że Goleniowski mógł rzeczywiście, że tak powiem, sprzedać go. Tu jeszcze była taka dość ciekawa sprawa, że oficer, który go prowadził i prowadził także tych agentów z pozycji zagranicy, on w pewnym momencie zrezygnował z pracy z WSW, służby w WSW i przeniósł się do Głównego Zarządu Politycznego, twierdząc, że on jest zmęczony strasznie i taki z tą pracą z agenturą. Oczywiście pozwolono mu na to, żeby przeszedł, ale okazało się, że wszyscy ci agenci, których on prowadził, albo znikają, albo przestają się kontaktować, albo podchody do nich robią Amerykanie. No i pierwsze podejrzenie padło na oficera, tak? Czyli, że on wyjeżdżając także za granicę i też się z nimi spotykając, pewnie był oferentem i przez jakiś czas, prawda, posprzedawał tych wszystkich, po czym, żeby uniknąć podejrzeń, przeszedł do Głównego Zarządu Politycznego. Znaczy nikt nie podejrzewał, że Jerzy Pawłowski, prawda, sam współpracuje z Amerykanami i sprzedaje wszystkich. Zresztą rozpoczęto nawet, ponieważ nawet żona Pawłowskiego przyszła kiedyś poskarżyć się na Pawłowskiego, ponieważ, no nie czarujmy się, Pawłowski miał mnóstwo kochanek, miał 3 mieszkania, miał daczę jakąś, zresztą te mieszkania, w ogóle WSW mało co o nim wiedziała, okazuje się.
Czyli zaufanie do Pawłowskiego było ogromne.
Było ogromne,
na zasadzie tak. Kuklińskiego, tak, że Kuklińskiemu ufano.
Tak, dlatego, tak, nie tylko ze względu
znaczy,
na...
żeby nie było, ja nie porównuję jednego i drugiego, tak?
Nie, ale... to znaczy, zasada była taka, proszę Państwa, że...
można znaleźć.
Tak, no, zasada była taka, że po pierwsze, że był oficerem, tak? Był już w stopniu majora, więc oficer musi być ideologiczny i nie może zdradzić. Takie było założenie WSW. Druga rzecz, no nie może zdradzić, bo dla nas pracuje, tak? Więc jest jeszcze bardziej zaufanym, tym bardziej, że o co go nie poprosimy, bo prawda, to też pożyczał swojego auta albo kupował dla WSW auto. Na przykład były takie podejścia, że on jadąc za granicę miał dla niej kupować samochód. Próbował też werbować, czy tam wskazywać do werbunku osoby za granicą. On też miał rozpracowywać środowisko żydowskie, polskiego pochodzenia, które w Niemczech było, tak? Ze względu na to, że też z nimi biznesy, że tak powiem, kręcił, to WSW też była bardzo zainteresowana takim środowiskiem. Ale prawda, no przymykali oko, że on rzeczywiście czymś tam handluje, no ale dopiero w momencie, kiedy przyszły sygnały, między innymi właśnie od jego żony, która się skarżyła na Pawłowskiego, na to, że on tutaj wygaduje, że jest oficerem, tak, i że dla kontrwywiadu czy dla wywiadu pracuje, nabrali podejrzeń, że on jednak może nie być szczery, a co ciekawe w ogóle pseudonim obrał Szczery. Stąd zaczęto po pierwsze obserwować go, po drugie założono mu podsłuch na mieszkanie, ale okazało się,
wszystko
że...
Wszystko przez żonę.
No, między innymi, ale kontakty też oczywiście, inne informacje, że tak powiem, gdzieś tam trafiły do WSW i ona chciała to zweryfikować. I proszę Państwa, tak, o ile zaczęto go obserwować, to okazało się, że no, za bardzo tej pracy agenturalnej to on nie robi. Co ciekawe, przede wszystkim umawia się z kobietami w różnych miejscach. Okazało się, że specjalnie nawet nie ćwiczy, że właśnie na jednostce wojskowej jest wtedy, żeby odebrać tylko tak, żołd. I ten Pawłowski uznano, że tak, no musi być piekielnie zdolny, jeżeli mało ćwiczy, a jedzie na zawody i po prostu
wygrywa.
To jest jedna rzecz. Druga, że siły i środki, które on przeznacza, prawda, przez ten cały okres swój, to jest głównie biznesy, bo to było nie tylko sprzętem sportowym handlowanie, ale jakimiś ciuchami za granicę.
I na to również przymyka no oko, rozumiem, tak? WSW również na to przymykało.
Tak, przymykało. Znaczy ona też o części nie wiedziała. Dopiero przy obserwacji wyniknęło, że na przykład problemy z mieszkaniami, tak? No każdy miał przydział jedno mieszkanie. Nagle się okazuje, że Pawłowski ma trzy. Założono mu pocu, okazało się, że nie w tym mieszkaniu, w którym mieszka. No bo on mieszka gdzie indziej. Zaczęto obserwować, założono podsłuch bezprzewodowy mu założono. Co się okazało, w podsłuchu bezprzewodowym siadła bateria. No i chłopcy oczywiście przyjechali, zaczęli prawda, namierzać, który to jest podsłuch, żeby w razie czego wejść i wymienić tą baterię. A Pawłowski okazało się, że w tym czasie jest z balkonu i strzaił, że gdzieś się wszyscy kręcą. Oczywiście Pawłowski nie uważał, że to WSW, chłopcy byli tak w cywilnych ubraniach, tylko uważał, że to służba bezpieczeństwa zaczyna się przyglądać mu, jego interesom i to ona mu szkodzi. No bo WSW nie mogła, bo z WSW on ma bardzo dobry kontakt. Nawet jeżeli już nie współpracował, to i tak uważał, że ma świetny z nimi kontakt. I proszę Państwa, właściwie przez te wszystkie, mimo że były jakieś pojedyncze sygnały, że Pawłowski może rzeczywiście utrzymywać, to po pierwsze bardziej z służbami francuskimi czy niemieckimi, no bo jeździł głównie po Europie. W Ameryce nawet nie stwierdzono, żeby on gdzieś wychodził, co jednak robił i spotykał się nawet na lokalach, prawda, kontaktowych z Amerykanami. I właściwie z tych materiałów, które WSW zebrała, nie była w stanie zaresztować Pawłowskiego i udowodnić mu jakiejkolwiek współpracy. Zaczęto robić wobec niego podchody na zasadzie takiej, że wzywano go od czasu do czasu do szefostwa WSW na rodzaj przesłuchania, w którym oficer kontrwywiadu wojskowego i oficer śledczy rozmawiali i mu próbowali insynuować, no wie pan, bo my wiemy, panie majorze, o pana przekrętach, tak to jest karalne i tak dalej. I Pawłowski cały czas kluczył wokół tego, że tak, ale wiecie, zawsze przymykaliście oko, tak, i te rozmowy były takie o niczym, ale wprost w żaden sposób on nie sygnalizował, że jakikolwiek kontakt ma. I zadecydowano w końcu, że trzeba go zaresztować.
Który to był rok?
I to był rok 70. Teraz mnie zaskoczyłeś, bo to jest 74 albo 5.
Ale połowa lat 70.
Tak, połowa lat 70. Jeszcze nawet przesunięto tą datę, bo było coś takiego, że oni mu wprost zasugerowali, że on zostanie zatrzymany i aresztowany. On jakby o tym wiedział, nie uciekł z kraju. Co więcej, poprosił ich, żeby nie robić tego jeszcze przed jego imieninami, czyli przed 21 kwietnia, no bo on dużą imprezę jeszcze robi, prawda? Na co WSW rzeczywiście tam pozwoliła mu, zdaje się, że 28 dopiero go zatrzymano. I proszę Państwa, i złamano go dopiero na tych przesłuchaniach, kiedy on stwierdził, że, znaczy kiedy go zatrzymano rzeczywiście i powiedziano, że on będzie miał postawiony zarzut i ten zarzut, jeżeli chodzi o szpiegostwo, to jest kara śmierci, tak? Wprost mu uświadomiono, że to jest coś poważnego, jeżeli nie zacznie współpracować, to i nie powie, co rzeczywiście, czy rzeczywiście, rzeczywiście współpracuje, bo oni jakby cały czas utrzymywali go w tym, że on musi współpracować, ale nie mieli na to naprawdę twardych dowodów. Pawłowski zmiękł i stwierdził, że nie, lepiej się przyznać, no bo jak się przyznam, no to oczywiście kara będzie łagodząca i zaczął opowiadać wszystko po kolei, jak się to zaczęło. Gdzie się spotykał, z kim się spotykał. Oczywiście, że te nazwiska, oni do końca nie mogli uwiarygodnić tych nazwisk, ponieważ z reguły oficerowie amerykańscy także występowali pod legalizacyjnymi nazwiskami. Łącznie z tym, że był przez wariograf przepuszczany, czyli sprawdzano jego wiarygodność, tak, czy nie kłamie, że Amerykanie mieli w ten sposób, zaczynali w ogóle z nim rozmowę, tak, że go wzięli i na wariograf. I właściwie z zeznań samego Pawłowskiego zrobiono mu sprawę. I udowodniono, znaczy udowodniono, no się po prostu przyznam, że tak. Był agentem. I w ten sposób ogłoszono to wielkim sukcesem WSW, ale patrząc na to wszystko, jak próbowano go podejść, jak próbowano te podsłuchy zakładać, nie w tym mieszkaniu, w następnym, te całe próby, a to źle podrobiony klucz do pawłowskiego mieszkania i tak dalej, no wynikało z tego, że właściwie ten kontrwywiad wojskowy tak nie do końca był w stanie zapanować nad całą tą sprawą.
I nie tylko nad tą, prawda?
No nie tylko nad tą, ale prawda ta jest jakby głośna i dość dobrze udokumentowana z tego względu, bo muszę przypomnieć tu, że jednak większość materiałów WSW została zniszczona. To, co mamy, to są szczątkowe rzeczy, ale ważne jest to, co zachowano, bo starano się zachowywać to, co jest dla nich sukcesem, czyli złapanie szpiega brytyjskiego Adama Kaczmarzyka, złapanie Jerzego Pawłowskiego, czy udział w inwazji na Czechosłowację, którą traktowano jako jeden z sukcesów, więc tak.
Wejdę tu w słowo, bo nie zawsze, bo zachowały się akta spisywania Roberta Gadochy, któremu a propos nie udało się dorobić klucza do mieszkania, mimo tak. Zaangażowania agenta WSW. Zresztą Gadocha był wiązany w pewnym momencie z Pawłowskim, szukano tych powiązań.
Tak, to znaczy i tu wróciłbym do twojego pytania, które zadałeś, w którym momencie ta agentura mogła być tak. Większa, tak? Nie wiem, czy ona była większa, ale na pewno właśnie w momencie, kiedy Pawłowski został zatrzymany i ten okres jakby po tym, jak już nawet wyrok na niego zapadł, to rzeczywiście widać takie duże...
Zaczęli sprawdzać po prostu.
Tak, duże jakby działanie WSW odnośnie tego, że wszyscy zadaniowani agenci byli na to, czy kontakty, które miał Pawłowski, czy któreś osoby się nie interesują jego sprawą, tak? Że on został zatrzymany. Oczywiście większość się interesowała, no bo wiadomo, że jeżeli kolega, który do tej pory był rywalem, prawda, w Szermierce, pyta, co się dzieje tam, że ten Pawłowski został aresztowany, bo te informacje oczywiście za granicę przeciekły, no to wiadomo, że wszystkie te informacje WSW dostawała zwrotne, że tak, że tu ten czy tamten się interesuje, prawda? Stąd rzeczywiście było coś takiego, że była taka akcja duża zbierania na ten temat informacji. Pytanie, czy pod to specjalnie kogoś werbowano? Myślę, że nie. Myślę, że i tak... Zresztą ta sekcja, w ogóle ta sekcja szermiercza, wydaje mi się, że ona i tak dość mocno była obstawiona, bo tam nigdy nie było jednego agenta. Tam zawsze było ich więcej.
Szermierka, pan Żaltyk, szermierka tudzież żeglarstwo, to były chyba takie dziedziny, przynajmniej z tego, co mi się udało stwierdzić, największego zainteresowania ze strony służb, oprócz się piłki nożnej.
Panowie, czas nieubłagalnie zmierzamy ku końcowi. Mam ostatnie pytanie, następnie oddam również głos publiczności. I to jest na zasadzie takie pytanie, czy znają panowie przypadek, że sportowcy odmawiali współpracy albo bezpiece cywilnej, albo wojskowej?
Tak, oczywiście. Tu dwa przykłady. Znaczy jeden to jest kasus Jana Tomaszewskiego, który było głośno, że był zarejestrowany przez SB jako konsultant służb bezpieczeństwa. On opowiadał wcześniej, jak zaczynał karierę sportową, grał w Śląsku Wrocław, jak podchodziła go Wojskowa Służba Wewnętrzna, jak został piłkarzem kadry olimpijskiej. Wtedy próbowano go werbować i miał odmówić. Natomiast drugi przypadek jest dużo ciekawszy i dużo bym bardziej powiedział tragiczny. To jest Zygmunt Chychła. To jest pierwszy polski mistrz olimpijski w boksie z Gdańska, z Gdańska, który czuł się Polakiem, ale zachorował na gruźlicę, którą zresztą przy nim ukryto i kiedy zdobywał na słynnych mistrzostwach Europy w Warszawie, gdzie żeśmy zlali Rosjan tytuł mistrza Europy, był już chory na gruźlicę. On się starał o wyjazd z żoną Annę Marię. I jego próbowano, służba bezpieczeństwa próbowała go werbować do rozpracowywania polskiej emigracji, czy tam Republiki Federalnej Niemiec, w związku z czym no, te jego starania o paszport były trudne i wieloletnie, dopiero po wielu latach go wypuszczono z kraju, między innymi właśnie dlatego, że nie chciał pójść na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.
To znaczy, ja takich przypadków nie znam odmowy, to znaczy bardziej badałem nie kandydatów czy tam próby werbunku, tylko samą agenturę. Natomiast WSW bardzo często narzekała na te sprawy kryminalne, że to właściwie większość spraw, które oni prowadzą wokół sportowców, to są oczywiście związane z tymi sprawami kryminalnymi. Myślę, że przez to łatwiej im było też podejść i kogoś po prostu nawet nastraszyć, tak, że będą miał sprawę zrobioną. Chociażby Jerzy Pawłowski w ten sposób funkcjonował, tak? Wy przymykacie oko, ja wam pomagam, nie? Na tej zasadzie. Oczywiście nie mówię, że każdy, kto robił przekręty, musiał być agentem. Nie, bo wiadomo, że tak nie było. Ale było to łatwiejsze. Dwa, że no, wysoko postawieni oficerowie, którzy byli sportowcami też, tak? I byli jakby oficerami, no, łatwiej było kontrwywiadowi dojść, tak? Czyli nie właśnie poprzez otoczenie, czyli to środowisko cywilne innych zawodników, którzy jakby nie byli na etacie wojskowym, tylko łatwiej było podejść do oficera, tak? Który jakby miał w ten sposób też bronić ojczyzny, tak? Te czynniki patriotyczne też czasami były bardzo mocne i oficerowie jakby kontrwywiadu wojskowego bardzo często na nie się powoływali, bo znam przypadki oczywiście, że byli opłacani też agenci WSW, sportowcy czy trenerzy, ale sam na przykład Pawłowski nigdy, bo on zawsze czuwał właśnie te czynniki patriotyczne i to, że on na przykład, wiedząc, że oni go chcą zatrzymać, nie chciał uciec. Później na tym moście, kiedy była wymiana szpiegów, tak, i Pawłowski przecież przyjechał, tak jak i inni, chociażby Marian Zacharski, tak, wszyscy przeszli, on powiedział, że nie, on zostaje w kraju, tak. Także zawsze uważał, że tu jednak było to dla mnie zaskoczeniem dużym, że on zawsze się trzyma tej Polski, prawda, i nawet w takich sytuacjach nie chciał do Ameryki, tylko nie, on zostaje w Polsce, nie zgadza się na żadną wymianę. Więc też takie czynniki mogą oddziaływać, tak? Natomiast, no nie znam odmów, ale tutaj...
Ja jeszcze tutaj dorzucę przykład zawodnika, o którym Służba Bezpieczeństwa wiedziała, że handluje meczami w Pogoni Szczecin. To był Adam Kęsy. Zresztą pisała o nim również prasa sportowa. Nie było to tajemnicą dla Służby Bezpieczeństwa i on był właśnie wytypowany do werbunku, co skończyło się niepowodzeniem i wpisano go na taki rejestr elementu nie tyle niepożądanego, co podejrzanego. I to mimo, że wiedziano rzeczywiście, że handluje meczami, te dowody nie były jakieś bardzo mocne, ale ja tu jeszcze, skoro mówimy o Pogoni Szczecin, dodam bardzo inny ciekawy przypadek. Otóż kiedy SB nawiązała kontakty z Markiem Leśniakiem, traktowano jako kontakt operacyjny, to też bardzo ciekawa historia, ponieważ on, nim się zainteresowano, jak on chciał przejść do Górnika Zabrze. On ujawnił szczegóły dotyczące transferu, że miał dostać mieszkanie, talon na samochód, to wszystko wyceniono na jakieś 5 milionów. Ten transfer uniemożliwiła Pogoń Szczecin, jego klub dostał 1 czy 2 na zagospodarowanie. A był w tym zainteresowany, ponieważ jego narzeczona była w ciąży, planował ślub. Jego narzeczona była zresztą córką funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. I Leśniak, no był szczery, więc postanowiono go zwerbować. I w momencie, kiedy już zaczął wypisywać zobowiązania do współpracy, powiedział, że nie będzie kapował, donosił na kolegów. Ale ponieważ nie odmawiał kontaktu z bekami, więc postanowiono, że będzie kontaktem operacyjnym, to się sprowadziło do jeszcze jednego spotkania, po którym Leśniak w szatni powiedział do kolegów, że tuż informacje z szatni płyną do milicji, że tak być nie może. Był podejrzewany kierownik sekcji piłkarskiej Pogoni Szczecin. to był były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, żeby było ciekawiej, którego rzeczywiście SB próbowała werbować do współpracy, ale bezskutecznie. On odmówił tutaj współpracy z bezpieką, mimo że wcześniej był jej funkcjonariuszem, więc to się bardzo różnie tutaj układało. Nie zawsze ja pamiętam rozmowę z Błażejem Wyszkowskim dotyczącą dwóch agentów, którzy byli żeglarzami i akurat nie ci, których podejrzewano, zupełnie inne osoby, więc często tak rzeczywiście było, że tym bardziej, że tak jak na początku mówiłem, sportowcy nie byli najlepszymi kandydatami na współpracowników. Dużo lepszymi byli czy to działacze, czy trenerzy, czy dziennikarze, więc aczkolwiek dochodziło do takich sytuacji jak przy okazji jednej z olimpiad, kiedy nie pamiętam w tej chwili nazwiska piłkarza ręcznego, który spotkał się z bratem, który był uciekinierem na zachód, o czym SB informował jej tajny współpracownik, a WSW miała swoją oddzielną informację z ich spotkania.
Szanowni Państwo, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to nasi goście są do Państwa dyspozycji. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Czy jakieś inne dyscypliny sportowe, możecie Panowie się wypowiedzieć właśnie na temat? Z naszych sportowców?
To znaczy, no to oczywiście, no ja mam na przykład kajakarza, czy siatkarza, prawda. Kajakarz jest o tyle ciekawym przykładem. Jako kajakarz miał w ogóle pseudonim Maratończyk. Pozyskany, co ciekawe, w marcu 90 roku, co najmniej do października 90 współpracował z zarządem WSW Pomorskiego Okręgu w Bydgoszczy, tylko dlatego, że należał do WKS Zawisza i tam był. Zresztą brązowy medalista Mistrzostw Świata w 83 roku, srebrny medalista letniej uniwersjady 87 roku. Czterokrotny mistrz Polski, więc maratończyk został bardzo późno pozyskany, ale nie wiemy, kiedy zakończył współpracę, czy po przeformowaniu służb dalej z nowymi służbami już demokratycznymi, czy w demokratycznej Polsce współpracował. Mam oczywiście przykład siatkarza, trzykrotnego mistrza Polski, który zarejestrowany był, co ciekawe, że w centralnym rejestrze, co się rzadko zdarza, agentury, brak jest informacji o jego rejestracji, to znaczy brak jest informacji o dacie rejestracji, natomiast są to lata 80. Ktoś błędnie, znaczy ktoś pominął tą datę, nie wpisał, ale był, wiadomo, że był przez szefostwo w latach 80. zarejestrowany. Pseudonim Antoni. Z szablistów mam dużo, dlatego że wokół Pawłowskiego też się kręcili. Oni mieli bardzo ciekawe zawsze oczywiście pseudonimy, bo musiał być Szpada, musiał być szablista, musiał być Wołodyjowski, tak? Więc on był na tyle, prawda, na tyle...
Patriotycznie.
Tak, takie do wyłapania bardzo szybko. To nie był jakiś Jurek, czy prawda, czy nie wiem, Władek, tylko to oczywiście zawsze musieli podkreślać.
Bolek.
Tak, no kajakarz akurat wymyślił sobie Martończyka, ale tu oni uderzali mocno właśnie w takie symboliczne pseudonimy.
Grzegorz?
Znaczy, już wspomniałem tutaj o żeglarzach. Rzeczywiście też zdarzył się ze sportów zimowych jeden przedstawiciel, jeden z naszych skoczków, o którym nie chcę w tej chwili mówić. Jedno, to było przy okazji jednej z olimpiad zwerbowany, jednorazowa pomoc. Natomiast problem polega na tym, że mieliśmy zapaśników, którzy się tego przyznali. Jeden z zapaśników się przyznał, tylko problem polega na tym, że w większości przypadków nie ma akt. Pamiętam, że na przykład przy zabezpieczeniu Legii osobą zaufaną był jeden z pięcioboistów Legii Warszawa. Także oczywiście w różnych dyscyplinach się te osoby zdarzały. Poza tym jeden z piłkarzy Legii, później trenerów, przeszedł właściwie całą ścieżkę kariery. Był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, był tajnym współpracownikiem bodajże służb wojskowych, a potem był skazany jeszcze za jedną z afer w Legii Warszawa. Także to bardzo różne przykłady. Natomiast rzeczywiście w tych różnych środowiskach te osoby się zdarzały. No, podstawowy problem jest taki, że materiały nie są w większości przypadków zachowane, więc trudno coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o Szerbierzyc, tylko wspomnę o pewnym, który nie był współpracownikiem, był członkiem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w stanie wojennym, a też go rozpracowywano, bo się nie podobały jego kontakty zagraniczne, tym oczywiście z kobietami, ale również handel na dużą skalę, to był Tadeusz Piguła. Także ja mam wrażenie, że więcej zachowanych materiałów dotyczących rozpracowania zawodników niż akt dotyczących współprac.
Znaczy ja dorzucę jeszcze tutaj do kolegów. Nie wiem, czy panowie mnie, znaczy to jest moja hipoteza oczywiście, ale bardzo prawdopodobne, nie wiem, czy panowie mnie poprą, że nie było imprezy sportowej, zagranicznej typu Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich, na którą jechaliby polscy sportowcy, żeby nie było tam agentury. Agentura musiała po prostu być, tak jak koledzy powiedzieli, żeby tych ludzi po prostu pilnować, bo zdarzały się ucieczki, zdarzał się handel i różnego rodzaju tego rodzaju.
Nie tylko, również imprezy sportowe, te większe w Polsce były zabezpieczane, włącznie z Mistrzostwami Europy juniorów w piłce nożnej, więc nie tylko na tym poziomie seniorskim, a również na poziomie juniorskim. I tu pewna ciekawostka, myślę, że mogę ją zdradzić po tylu latach. Otóż jak się zaczęła lustracja Aleksandra Kwaśniewskiego, otóż zaczęła się od informacji, że w ekipie polskiej, która wyjeżdżała na zachód, jest tylu pracowników wśród sportowców, tylu wśród dziennikarzy, tylu w kierownictwie. I w ścisłym kierownictwie, którego był członkiem Kwaśniewskim, było tylu agentów służb, co członków tego kierownictwa. To też pokazuje, gdzie ci agenci byli lokowani.
Bartek. Tu jeszcze bym chciał dodać, jeżeli chodzi o Wojskową Służbę Wewnętrzną, że czy to byli zawodnicy, czy to byli trenerzy, jeżeli byli rzeczywiście wojskowymi, to byli dodatkowo przeszkalani i mieli, kiedy wyjeżdżali na te zawody, mieli też rozpoznawać zachodnioeuropejski teatr działań wojennych. Cóż to było? Przede wszystkim mieli orientować się, czy dowiadywać się, jakie jednostki wojskowe za granicą, prawda, jaki miały charakter, czy to było lotnictwo, tak, czy gdzieś tam przy stadionach w danym mieście, gdzie były zawody, czy takie jednostki są, czym się zajmują, jak do nich dojechać, jak nawet zabezpieczenie. Czasami jak przejeżdżali autokarem i widział, to potrafił później oficerowi WSW wyrysować, że tak, taki jest szlaban, prawda, tam widziałem pięć budynków i prawda, prawdopodobnie lotnicze, bo gdzieś tam pas startowy mu mignął, prawda? Więc takie rzeczy też były zbierane i WSW z reguły przekazywała je oczywiście do zarządu drugiego sztabu generalnego.
No oprócz takich tutaj trudnych, powiedzmy, donosów, informacji wrażliwych, były również zabawne sytuacje. Nie wiem, Grzegorz, czy ja z tobą te dokumenty przeglądałem, jak na jednej z Igrzysk Olimpijskich agenci donieśli, że wśród polskiej ekipy jest ekshibicjonista. Więc nie będę Państwu opowiadał szczegółów, ale to jest...
Olimpiada w Kanadzie. Jeden z naszych działaczy został przez Kanadyjczyków wydalony, bo się miał obnażać w miejscu publicznym.
Tak, czyli razem oglądaliśmy.
W raportach Służby Bezpieczeństwa potraktowano to jako rzekomą prowokację przeciwko Polsce Ludowej. Więc... No i takie rzeczy się zdarzały. Z rzeczy mniej zabawnych to przypomnę, że dla legendarnego trenera Górskiego na pewien mundial nie znalazło się miejsca, bo musieli pojechać ważniejsi od niego działacze, których było, zresztą to szef, ten wspomniany przeze mnie działacz Niku krytykował, że tych działaczy jest właściwie co najmniej tyle samo, co piłkarzy wyjeżdżających na zachód, a rzeczy rzeczywiście zdarzały się przeciekawe i byśmy powiedzieli zabawne. Otóż tu jako anegdotę, skoro w anegdoty poszliśmy, to Mundial 86, Polacy w specjalnym ośrodku, niby tylko dla nich, ale do tego ośrodka przyjeżdża czworo amerykańskich obywateli o polsko brzmiących nazwiskach. To jest trzech mężczyzn, kobieta i dwie meksykańskie prostytutki. I z raportu oficera SB i potwierdzonych w informacjach tego działacza NIK-u, wojskowego zresztą, wynika, że trzej nasi sportowcy chodzą do tych pań regularnie w dresach, często po alkoholu, i cała sytuacja kończy się tym, że zostaje wystawiony posterunek przez meksykańską policję, która jednego z tych piłkarzy o mało nie postrzeliła, bo ten się uparł jednak, żeby tam pójść. Więc no, takie sytuacje dzisiaj anegdotyczne, zabawne też miały miejsce.
No, anegdoty mają to do siebie, że w momencie, kiedy się dzieją, nie są anegdotami, ale później można o tym opowiadać. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, o coś zapytać? Proszę bardzo. Panowie są do dyspozycji.
Czy werbowanie tych sportowców... Czy coś wiemy na temat werbowania ich, w sensie takim, czy to były zgody ich, były takie dobrowolne, czy oni byli jakoś szantażowani? No bo jedni byli zwerbowani, drudzy nie, tak? Z tego, co zrozumiałam, to werbowani byli już sportowcy, którzy już uprawiali sport, tak? Także właśnie chodzi mi o sam werbunek.
Ja może krótko, to znaczy całej tej historii, że tak powiem, werbunków bardzo rzadko jest w aktach WSW, dlatego że to z reguły są karty osobowe tajnego współpracownika, czyli jest to taka uproszczona metoda werbunków, której mało wiemy. Oprócz tego, że oczywiście w kopercie doklejonej znajduje się zobowiązanie o współpracy, czy deklaracja o współpracy. Natomiast wiemy, że w późniejszych jego charakterystykach na przykład oceniany jest jako dobry, tak? Czyli dobry, szczery, który zadaniowany wykonuje z reguły zadania, tak? Czyli jakby widać, że raczej była pewna dobrowolność brana pod uwagę, raczej nie byli przymuszani. Faktem, że Wojskowa Służba Wewnętrzna miała i bardzo często wykorzystywała to, że jej informacje przekazane na przykład do ministra obrony narodowej powodowały, że zawodnik na przykład mógł odejść z wojska i jednocześnie wylecieć, prawda, z klubu, czyli zakończyć bardzo szybko karierę, co często też stosowano, tak? Jeżeli wobec kogoś mieli jakieś zarzuty, to w ten sposób stosowali, więc domyślam się, że mogły być takie przypadki, że ta dobrowolność była tylko dlatego, żeby, prawda, dalej kontynuować sport i przez to służbę wojskową, więc na ile ona była dobrowolna, no ciężko mi. Nie wszyscy. Nie wszyscy. To znaczy na kartach tych osobowych tajnego współpracownika mam przypadki, że między 84 a 90 na przykład, jak ktoś współpracował, był 3 razy nagradzany, z czego jeden raz to była jakieś konkretne pieniądze, ale drugi raz to był upominek w postaci albumu bądź jakiś inny gadżet, że tak powiem. Także były to raczej symboliczne kwoty bądź upominki, tak?
Ja na kilka przypadku, które znam służby tej cywilnej, czy Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa, nie znam żadnego przypadku, żeby piłkarze czy sportowcy byli wynagradzani finansowo. Co do motywów, no one były oczywiście różne, natomiast tak jak w przypadku Ciślika, no, młody chłopak, 21 lat, rozpoczynający karierę, bardzo łatwo było mu tą karierę zastopować, więc to na pewno można było użyć nacisku. Poza tym to przypadek Leśniaka, tam funkcjonariusze MSB wystarczało to, że nie miał wyraźnie negatywnego stosunku do służby bezpieczeństwa, bo też trzeba pamiętać, że sportowcy generalnie no, nie przepadali za milicją, bo wtedy się o służbie bezpieczeństwa nie mówiło. Poza tym kolejna rzecz, że my patrzymy na to często z dzisiejszej perspektywy. No wówczas ci ludzie też nie dzieli, jak się mają w tej sytuacji zachować. Nikt ich nie przygotowywał, szczególnie, że często byli to ludzie rzeczywiście młodzi. No jak werbowano Huberta Kostkę, on też miał 21 chyba lat. W jego przypadku, jeżeli jemu, bo mamy często, to akurat jest to dobry przypadek, bo w jego przypadku mamy zachowane akta i dysponuje jego relacją, gdzie akta rozchodzą się, SBS pisze, no tak, pozytywny stosunek, to jest ciekawy przypadek, bo współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną przy werbunku, on wtedy był, według wersji SBS-kiej był wtedy na jakichś ćwiczeniach wojskowych w Nysie, doprowadzono go do komendy milicyjnej, on twierdzi, że oficer wojskowy doprowadził go i spotkanie miało miejsce w jednostce wojskowej. Mówi, że w czasie, bo on w ogóle troszkę inaczej to opowiada, że pierwsze spotkanie miało miejsce wcześniej, że, no, że on musi pomóc, że jest szykowana prowokacja podczas wyjazdu w Wiedniu przeciwko niemu. Jeżeli on nie pomoże i będzie miała miejsce prowokacje, to on będzie miał poważne problemy. Ten esbek, który z nim rozmawiał, miał wyjmować znacząco kłaść na biurko rewolwer. W pewnym momencie weszło dwóch rosłych milicjantów, no więc ewidentnie w jego opowieści jest to presja. Zresztą z niego nie było współpracownika. On opowiada, że jego współpracę zakończył w ten sposób, że opowiedział, że tu rozmawiał z towarzyszem Janiurkiem. Towarzysz Janiurek był dosyć ważną osobą, był szefem Trybuny Robotniczej, takiej największej gazety na Śląsku, był sekretarzem, członkiem egzekutywy KWPZPR w Katowicach i znanym kibicem Górnika Zabrze. I jak wspomina Kotka, jak wspomniał o tym, że rozmawiał z towarzyszem Janiurkiem, funkcjonariusz SB miał zblednąć i dać mu od tego momentu miał mieć spokój. Więc też widać, że ma miejsce presja, o której często nie ma słowa w dokumentach, bo funkcjonariusze też nie chwalili się tym, że kogoś zaszantażowali czy użyli argumentów, żeby przekonać do współpracy. Więc zazwyczaj inny jest na przykład przypadek, zupełnie inny przypadek jest według mnie Jana Tomaszewskiego, który miał tendencję do długiego języka i jest zarejestrowany jako konsultant. 2 lata wcześniej odbywa się z nim rozmowa funkcjonariusza SB odpowiedzialnego za środowisko sportowe w Łodzi, gdzie Tomaszewski mówi o pewnych nieprawidłowościach w ŁKS-ie. Tam mianowicie było 28 milionów na inwestycje, które wydano na wynagrodzenia dla piłkarzy, co było wtedy normą. I kilka dni po tej rozmowie z Tomaszewskim jest założona sprawa, rozpracowanie kierownictwa ŁKS-u, w tym dwóch działaczy, z którymi Tomaszewski utrzymuje bliskie kontakty. I konsultant o tym pseudonimie, jak zarejestrowano Tomaszewskiego, jest wpisany w akta tej sprawy. On ma możliwość dotarcia do obu, z oboma utrzymuje kontakty. Nie ma żadnej notatki następnej, która by wskazywała na jakiekolwiek informacje od Tomaszewskiego. Nie wiemy, czy była przekazana, czy nie, bo ten sam funkcjonariusz, który prowadził tą sprawę, Był również oficerem prowadzącym konsultanta, którym miał być Tomaszewski. I ani informacji od Tomaszewskiego nie ma w tej sprawie, ani o dwóch innych tajnych pracowników są w tej sprawie wykorzystywani, więc nie wiemy, czy ich nie było, czy były. Są, każdy przypadek właściwie należałoby poddać analizie i no tu mamy przykład Pawłowskiego, który ja myślę, że on po prostu... On się czuł w tym. To było coś, co mu odpowiadało, coś, co było dla niego naturalne, a w większości przypadków, w większości osób, tak jak to mówił na przykład Kostka, on nie chciał donosić na ludzi, na członków klubu, ludzi, którym on dużo zawdzięczał, tak? Więc ewidentnie, jeżeli już to należałoby analizować przypadek po przypadku, ale myślę, że zaryzykuję stwierdzenie, że w większości nie była to szczera chęć, tylko po prostu większy lub mniejszy przymus, żeby taką współpracę podjąć.
No tak, proszę Państwa, byli pupile władzy, byli agenci, ale o tym, jak część środowiska sportowego odnosiła się do aparatu bezpieczeństwa, do współpracy. Niech tutaj przywołam anegdotę, o której opowiadał Bogdan Rymanowski na poprzednim spotkaniu, gdzie tą anegdotę opowiadał mu Andrzej Iwan, nieżyjący już świętej pamięci, znakomity piłkarz Wisły Kraków. On nienawidził wręcz milicji obywatelskiej. Pomimo tego, że grał w gwardyjskim klubie, on do milicjantów odnosił się z pogardą i tak dalej. I nawet w jednej z knajp, prawda, pobił chyba 5 milicjantów po jakiejś tam popijawie i później temu Rymanowskiemu opowiadał, że on powinien nawet order za walkę z komuną dostać po pobiciu tych 5 milicjantów. Szanowni Państwo, temat, który dzisiaj dotknęliśmy, to tak naprawdę, znaczy liznęliśmy de facto tego tematu. Temat jest ciągle niezbadany. Tutaj panowie w swoich tekstach, w swoich artykułach niestety jednostkowo piszą, aczkolwiek dr Grzegorz Majszak napisał kilka książek na temat sportowców PRL-u. Niemniej być może uda się w przyszłym roku z okazji setnej rocznicy startu reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich zorganizować dużą konferencję naukową, gdzie różnego rodzaju tematy o różnych okresach w Polsce będą podejmowane. I na samo zakończenie chciałbym zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Tytani Sportu. Odbędzie się ono za równy miesiąc, czyli 15 maja, również o godzinie 17:30. Wówczas będziemy rozmawiać o Tadeuszu Tedim Pietrzykowskim, czyli słynnym bokserze, który był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. A moim gościem będzie, głównym gościem będzie córka tego znakomitego sportowca, pani Eleonora Szafran Pietrzykowska. Bardzo dziękuję. Pan doktor Bartosz Kapuściak, pan doktor Grzegorz Majszak. Proszę o wielkie brawa i do zobaczenia za miesiąc.